Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz. Otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Jest 15 minut po godzinie 12 i właśnie rozpoczynamy otwarty mikrofon Radia Zachód. Analityczna firma NoB4 podała, że działalność przestępców internetowych powoduje szkody szacowane na 113 miliardów dolarów rocznie. Ich ofiarą padają nie tylko duże firmy dysponujące wyrafinowanymi zabezpieczeniami, ale również rosnąca liczba zwyczajnych użytkowników sieci. Zakładając nawet prywatne konto na Facebooku czy też w innych mediach społecznościowych, musimy niestety liczyć się z ryzykiem, jakie niesie ujawnianie informacji o nas samych. Nasza aktywność w sieci może przynieść nieoczekiwane konsekwencje, czemu sprzyja nadmierna otwartość, na przykład zamieszczanie fotografii pokazujących zasobność naszych mieszkań, czy też relacje z urlopów zamieszczane w czasie rzeczywistym. Mogą one stanowić zachętę dla złodziei. Czy w trakcie zakupów w sklepach internetowych sprawdzamy na przykład, czy strona, z której korzystamy, jest odpowiednio zabezpieczona, a korzystając z bankowości internetowej kontrolujemy, czy połączenie z serwerem jest szyfrowane? No, to są ważne pytania, jak się okazuje. W dzisiejszym otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy słuchaczy, jak i przed czym chronić swoją prywatność i dane w internecie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Czekamy na telefony od Państwa, a odbierać je będzie Andrzej Pijanowski. Problem, który dzisiaj poruszamy, nie jest błahy, wręcz przeciwnie, bowiem w województwie lubuskim oszuści działający metodą na wnuczka, czy też metodą na policjanta, wyłudzają ponad 1 000 000 złotych, przede wszystkim od ludzi starszych. Oni padają ofiarą cyberprzestępców i są to ludzie, którzy nie stronili do tej pory od posługiwania się udogodnieniami internetu. 7 stycznia bieżącego roku podaliśmy informację, że mężczyzna podszywający się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego zadzwonił do 85-letniego gorzowianina i powiedział, że jego oszczędności są zagrożone przez oszustów, a jedynym sposobem ich uratowania jest przekazanie ich pod opiekę policji. Przestępca namówił 85-latka do założenia konta internetowego. Warto zapamiętać, że policjanci nie proszą o przekazanie pieniędzy. Czekamy na opinię od Państwa, jak próbujecie i przed czym próbujecie chronić swoją prywatność i dane w internecie. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
No dzień dobry. To wie pan co, no to tak, no wiadomo, no są wszelkiej maści cwaniacy, którzy po prostu
niestety
umieją to wykorzystać, słabość innych, ale tak, jeżeli do takiego czegoś dochodzi, no to musi jakaś banda przyjechać, musi obserwować dom, tak dalej. Ale tu tak jak policja, kiedyś jeden z policjantów śledczych, jeden, drugi, trzeci, jak byłem na okolicy włamania, to po prostu mówił w zależności, jak to, no niekiedy tak wyjdzie, że żaden z sąsiadów się nie kapnie. Niekiedy tak jest, że coś się dzieje, a jeden, drugi, trzeci sąsiad nie reaguje.
Nawet czyli pan, apel nie? O to, żebyśmy byli czujni, żebyśmy reagowali.
Tak. I jakich mamy sąsiadów? Bo może się na przykład sprowadzić jakiś, na okolicy jakiś taki, no złodziejaszek z sąsiedniej gdzieś jakiejś okolicy i który po prostu nasyła gdzieś jakiś złodziejaszków albo sam kradnie i po prostu po jakimś czasie to po prostu wychodzi, nie? Bo jak dużo rzeczy nakradnie, później gdzieś ktoś, no jakby wiadomo, jak ktoś gdzieś sprzeda i tak dalej, no to nie ma. A nie wszystko jednak sprzeda, potem gdzieś po jakimś czasie gdzieś to wychodzi w jednym czy w drugim miejscu i okazuje się, że jednak no mamy no sąsiadów złodziei. To jest bardzo przykre, co niekiedy policja mówi. Także mówię, no takie coś jest i takie coś wychodzi. Miejmy nadzieję, z jednym kolegą rozmawiałem, że podał do sądu, no niska szkodliwa społeczna, no nie? Także to takie coś jest, albo no mówię, żeby, chodzi o to tak, na przykład śledczy nie chce reagować na to czy na to. Niech przyjedzie z innej miejscowości, z drugiego powiatu, województwa, inny śledczy, niech pozbiera wszystkich poszkodowanych, a tego okradli, kogo podejrzewasz, tego, nie? I po nicy do kłębka tych takich pozbierają, czy słabszych, czy mocniejszych złodziei i z tymi z jednymi, no z bandami będzie porządek, czy jakiś narkomanami i tak dalej. A tak, to napiszę umorzenie śledztwa, jednemu napiszę, drugiemu napiszę, a trzeciego gdzieś tam coś tam trochę okradną.
Ale czy te informacje, przepraszam, czerpie pan z jakichś, no takich bardzo bliskich obserwacji, z praktyki, coś podobnego pana spotkało?
No coś podobnego, tak, ale to nie tylko mnie, innych tam, no po sąsiedzku też takie rzeczy było. No podjeżdża na przykład ciemna, szara BMW, no nie, no i robię włamanie i sąsiedzi się patrzą na to, to jest bardzo przykre. Żadnej reakcji, także mówię, no to takie coś jest. W paru miejscach oczywiście z gazet było, że no jeden czy drugi zareagował i no złapali, nawet na gorącym uczynku. No. Ale mówię, no brak policji, straż miejska mało zaangażowana w takie sprawy. Jakieś straż obywatelska, żeby była na terenie miejscowości. Tacy ludzie, którzy na przykład chcą do czegoś dojść. No na przykład kolega złapał tam jednego złodziejaszka, który chciał, no, który wybił dla sąsiadki szybę i ten zaraz zareagował i złapał sam oprycha, no nie? Oddał w ręce policji. Także mówię, ale to tylko jeden się taki trafił. No mówię, to jest przykre takie coś, że takie drobne złodziejaszki, drobne cwaniaszki sobie po prostu, no urzędują, krótko mówiąc. Robią sobie co chcą, no i no nie ma żadnej kary. Bo jakby jednego czy drugiego przykładowo ukarali. No to byłby spokój, a tak, no czuję się pewny, no co.
Dziękuję bardzo panu
jeszcze
druga tak,
sprawa, że,
bardzo proszę.
Że drobnej pracy
a jak
nie
pan
ma.
Się chroni przed, jak pan chroni swoją prywatność i dane w internecie?
To znaczy,
czy korzysta pan z internetu?
Nie mam i nie udzielam żadnych informacji, no nie, w tym sensie. Bo tak jak niektórzy tam zamawiają sobie, jakieś konta mają i tak dalej. No i to później to, byle lepszy, kto się umie posługiwać tam komputerem, to czy przypadkiem, czy umie, to rozszyfruje. I to jest przykre, że gdzieś na przykład, gdzieś pójdzie gdzieś i tam no pociągną jego dane, pociągną jego z banku, pociągną wszystko. No i po wszystkim. I były sobie pieniądze, no nie ma. Zaistniało prawo Proxima. Było i nie ma.
Dziękuję.
Także, wie pan, to jeszcze kiedyś w wojsku byłem, no nie?
Dajmy szansę innym radiosłuchaczom. Bardzo, bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Przypomnę tym radiosłuchaczom, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, że w dzisiejszym otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy, jak i przed czym chronić swoją prywatność i dane w internecie i łączymy się dzisiaj z naszym ekspertem, podkomisarz Adrian Ciołka z Lubuskiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie podkomisarzu, jak i przed czym chronić swoją prywatność i dane w internecie? Pytam o to w imieniu własnym i w imieniu naszych słuchaczy.
Myślę, że przede wszystkim trzeba by było zacząć od tego, co jest naszą prywatnością, bo mówiąc o prywatności, trzeba mieć na uwadze głównie nasze dane osobowe, czyli zgodnie z przepisami, danymi osobowymi są wszelkie dane, wszelkie informacje o nas, po których można nas identyfikować. Do takich danych osobowych zaliczyć możemy imię, nazwisko, adres naszego zamieszkania, tak, nasza data urodzenia, nasz numer PESEL, ale trzeba pamiętać również, że naszymi danymi osobowymi jest również nasze zdjęcie, nasz wizerunek, ponieważ po takich informacjach również...
No właśnie, chyba nieczęsto o tym pamiętamy, tak? Najczęściej koncentrujemy się na takich twardych danych, o których pan powiedział w pierwszej części wypowiedzi.
Tak, nie zawsze mamy to na uwadze, że danymi osobowymi, tak jak pan redaktor powiedział, twardymi, czy imię, nazwisko, PESEL, czy inne dane, są również nasze zdjęcia, czyli nasze wizerunki, bo głównie po tym możemy bardzo łatwo zidentyfikować daną osobę. No tak. Jak chronić? Przede wszystkim w obecnej dobie dostępu do internetu należy zachować rozwagę na różnych portalach społecznościowych, ogólnie rozwagę w sieci. Musimy pamiętać, że nasze dane osobowe głównie mamy obowiązek my, jako osoby prywatne chronić, czyli przede wszystkim należy zachować rozwagę w poruszaniu się w sieci, nie udostępniać na różnych nieznanych nam portalach społecznościowych czy stronach internetowych naszych danych osobowych, takich typowo twardych, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, ale również trzeba pamiętać, żeby nie udostępniać naszych zdjęć w internecie, gdzie później, jak już raz zamieścimy te zdjęcia, mogą one zostać w nieprawny sposób wykorzystane przez inne osoby, przez sprawców.
Czy ktoś może na przykład założyć fałszywe konto na
dokładnie, tak? Dokładnie. Nazywa się to, jest to przestępstwo, tak zwany stalking, kradzież tożsamości. Jest to obecnie określone w artykule 191a naszego kodeksu karnego. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, gdzie właśnie sprawcy cyberprzestępstw, cybersprawcy wykorzystują nasze dane osobowe, wykorzystują nasze zdjęcia, które zamieściliśmy już w sieci i tworzą fałszywe konta i później dalej popełniają kolejne przestępstwa przy użyciu tych kont, gdzie my nie mamy zupełnie o tym wiedzy ani świadomości tego. Bardzo ważne jest, żebyśmy nie umieszczali też w internecie różnych informacji, oprócz danych osobowych, naszych wizerunków, różnych informacji o nas, typu zdjęcia, zdjęcia z wakacji, przy których często opisujemy, kiedy nas w domu nie ma, zdjęcia naszych posesji, kiedy się chwalimy, jeżeli przeprowadzimy jakiś remont, zdjęcia wnętrza naszych mieszkań, naszych domów.
A chciałbym dopytać przy tej okazji, panie podkomisarzu, czy lubuska policja odnotowywała takie przypadki tego typu przestępstw, że podczas nieobecności właścicieli na wakacjach doszło do włamania?
Tak, nie tylko, owszem, lubuska policja, ale nie tylko. Policja
no tak, bo to jest
Polsce
szeroki problem.
Odnotowuje takie zdarzenia i ich nasilenie kradzieży z włamaniami właśnie ma miejsce podczas okresów wakacyjnych, kiedy nie ma nas w domu. Nasze posesje, nasze domy, mieszkania nie są pilnowane, są pozostawione, a my na forach internetowych, na portalach społecznościowych opisujemy dokładnie. Dajemy sprawcom takie informacje jak gdzie mieszkamy, jakie jest rozmieszczenie naszego domu, naszego mieszkania, kiedy wyjeżdżamy, kiedy wracamy, czy ktoś pilnuje, czy nie pilnuje.
Czyli sami prosimy się o kłopoty, tak?
Dokładnie. Sami nieświadomie udostępniamy te informacje, które później zostają wykorzystane. Trzeba pamiętać, że internet to jest nie tylko udogodnienie dla nas jako użytkowników, ale to jest taka
okazja
księga
dla innych
wiedzy dla po prostu sprawców, dla osób, które nieprawnie wykorzystują te dane.
Panie podkomisarzu, a chciałbym jeszcze zapytać o takie zjawisko jak phishing. Co to jest, jak się przed tym ustrzec?
Phishing jest formą cyberprzemocy, cyberprzestępstwa obecnie w obecnych czasach bardzo często i coraz częściej stosowana. Przy phishingu należy wspomnieć, że głównie dotyczy to obecnie stron internetowych banków. Phishing polega na tym, że sprawca przestępstwa, cyberprzestępstwa podrabia stronę internetową, właściwą stronę internetową, stwarza ją wizualnie prawie identyczną jak rzeczywista strona internetowa. W przypadku banków bardzo często dochodzi właśnie do takich przestępstw, gdzie sprawcy tworzą wizualnie identyczną stronę banku i przy pomocy, przy wykorzystaniu tej strony wyłudzają nasze loginy, nasze hasła, logują się następnie na nasze konta bankowe i po prostu robią nieautoryzowane przelewy, wyciągają nam
to niezwykle niebezpieczne. Jak się przed tym ustrzec? Czy w ogóle możemy się przed tym ustrzec?
Tak, możemy się ustrzec i po raz kolejny nasza rozwaga, czyli rozwaga przy poruszaniu się w sieci. Nie zawsze, niewiele ludzi wie o tym, nie zawsze ludzie zwracają na to uwagę. Każdy adres strony internetowej, który pojawia się w oknie przeglądarki, poprzedzony jest zawsze takimi literami jak HTTP bądź HTTPS. Nawet gdy pominiemy te literki wpisując adres, pojawiają się one automatycznie. Większość użytkowników podczas wykorzystywania zasobów internetu nie zwraca jednak uwagi i wiele z nich nie wie, do czego skróty te służą. Króciutko powiem.
Bardzo
HTTPS
proszę,
i HTTP są to tak zwane protokoły komunikacji klienta z danym serwerem. Czyli na przykładzie banku będę mówił.
Proszę
Dany
bardzo.
Bank ma serwer i na tym serwerze są nasze rachunki bankowe, na których możemy dokonywać różnych transakcji. W przypadku literek HTTP, jest to kanał komunikacji, który nie jest szyfrowany, czyli przechwycenie, włamanie się na taki kanał informacji pomiędzy mną a pomiędzy bankiem jest bardzo łatwy i bardzo często wykorzystywany przez sprawców cyberprzestępstw. W przypadku HTTPS, w przypadku takiego oznaczenia, ta literka S na końcu oznacza, że dany przesył, dany kanał komunikacji jest zaszyfrowany i uzyskanie jakichkolwiek danych bądź włamanie się na taki kanał jest utrudnione i trudniejsze do przechwycenia są dane z tego kanału. I należy pamiętać, w przypadku stron internetowych banków, jeżeli w oknie adresu nie mamy oznaczenia HTTPS, wówczas możemy mieć podejrzenia i duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy na tak zwanej stronie sfiszowanej, czyli na stronie podrobionej. Zawsze logując się na stronę swojego banku internetowo, musimy zwracać uwagę. Musi być to oznaczenie symbolowe, czyli kanał zaszyfrowany HTTPS i dodatkowo również graficzny symbol kółteczki. Jeżeli są te dwa znaki, mamy pewność, możemy śmiało logować się na swoje konto, wykonywać operacje. Jeżeli nie ma takich zabezpieczeń, porzucamy stronę, nie otwieramy i zamykamy i nie robimy żadnych operacji.
Serdecznie panu dziękuję za te niezwykle cenne uwagi. Naszym ekspertem był podkomisarz Adrian Ciołka z lubuskiej policji. Dziękuję panu bardzo. A my wracamy do rozmów z radiosłuchaczami. Przypomnę, że pytamy dzisiaj, jak chronić swoją prywatność i dane w internecie i bylibyśmy również wdzięczni za takie refleksje, jak państwo to robicie. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Leon po drugiej witam stronie pana. Słuchawki. Ja chciałbym poruszyć dwie rzeczy. Pierwszą to tą okoliczność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, ja bym nawet dzisiejszy ten program rozsunął na media. Ale wrócę do tej sieci i ja się zastanawiam, w jaki sposób przechowywane są przez Pocztę Polską lub inne, na przykład sądy czy prokuratury, podpisy, które składamy przy odbiorze pism poleconych. Jestem ciekaw, co się stanie w przypadku, kiedy te zabezpieczenia zostaną złamane i wypłynie miliony polskich podpisów w przestrzeń i ich wykorzystanie. Ja jestem ciekaw, a nie wiem, czy pan
to znaczy,
wie,
ma pan obawę, jak rozumiem, czy one są dobrze chronione, tak?
One na pewno nie są dobrze zabezpieczone, jak zawsze wszystko w Polsce, a przy tym jeszcze nie można odmówić z odebrania przesyłki na podpisem na dokumencie listonosza. Wtedy panu, czyli Polacy zostali postawieni przed takim dylematem, że albo składam podpis elektroniczny, on gdzieś sobie leci, albo wcale tej przesyłki nie odbieram. Po drugie, panie redaktorze, jeszcze chciałem podjąć tą okoliczność, że Polacy powinni bronić się przed dysonansem poznawczym. Otóż w czwartek podnosiłem pewną okoliczność, jak Polacy reagują na to, co przez media płynie. No płynie to fala oszczerstw, fala jakiegoś zakłamania, które doprowadza ludzi do samobójstw. Oczywiście po wyczerpaniu tej ilości samobójstw społeczeństwo nasze kieruje swoją agresję przeciwko innym. Ja chodzi o to mi w tej moim przekazie, aby ci, którzy mnie słuchają, zwrócili uwagę na to, co podają media. To znaczy, żeby to, co podają, po prostu przesiewali przez sito.
No, zdrowy rozsądek jest zawsze wskazany.
Właśnie tak, a natomiast tego nam brakuje. No i to doprowadza do ludzkich tragedii i do dysonansu poznawczego i zaburzeń osobowościowych. Bo jeszcze nie tak dawno byłem świadkiem opluwania określonej osoby, a dzisiaj jest ona wynoszona na ołtarze. Taki dysonans poznawczy doprowadza nasze społeczeństwo do zmian osobowościowych. Ja apeluję, żeby dziennikarze, również i państwo, jak i ci, którzy przekazują te treści w formie telewizyjnej czy też innej sieciowej, brali to pod uwagę. Nie może się zmieniać tak oblicze, jeśli to będzie się dokonywało przez państwa, ta manipulacja. Bo to są pewnego rodzaju manipulacje. Mówimy o
to jest ciekawe, o czym pan mówi, ale dwie minuty Rozumiem. Dawno minęły. Ja nie chciałem panu przerywać.
Oczywiście, ja to rozumiem.
Nie możemy też blokować kolejnym radiosłuchaczom, którzy do nas dzwonią. Dziękuję panu bardzo za te wszystkie cenne uwagi. Przypomnę tylko, że dziś rozmawiamy w otwartym mikrofonie i pytamy naszych słuchaczy, jak i przed czym chronić swoją prywatność i dane w internecie. To nie jest błahy problem. W samym województwie lubuskim oszuści wyłudzają od nas ponad 1 000 000 złotych rocznie. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja rzadko się zgadzam z moim poprzednikiem. W tym wypadku zgadzam się niemal 100%. Ale to chyba dobrze. A w każdym razie gratuluję panie redaktorze wyboru chyba najbardziej palącego tematu, od którego zależy Brexit, polexit, atak szaleńców na przeciwników politycznych i tak dalej, i tak dalej.
Mówimy o ochronie danych i prywatności w internecie.
Dlatego już mówię. Tymczasem szaleńczy atak na pana Adamowicza, rezygnacja Jurka Owsiaka wskutek ohydnego hejtu i braku reakcji władz, fala nienawiści, która nas zalewa, a my o czym? O ochronie naszych danych w internecie.
Przypomnę panu, że w poniedziałkowym otwartym mikrofonie mówiliśmy
było i dobrze.
I wczoraj było specjalne wydanie na temat tragedii gdańskiej. Natomiast musimy poruszać także inne problemy, które niesie życie.
Ponieważ
i byłbym wdzięczny, gdyby pan miał coś do powiedzenia w tej kwestii.
Że zabrałem głos. Jeszcze raz gratuluję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekamy na państwa opinie pod telefonami 68 324 2255 i 801 327 462, a dzisiejszym tematem w otwartym mikrofonie Radia Zachód jest kwestia ochrony naszej prywatności i danych w internecie. Czekamy na państwa opinię. Dzień dobry, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Panie redaktorze, to co człowiek wymyśli, to ma plusy i minusy. Każda
z całą
rzecz,
pewnością.
Każda opowiednia jaka rzecz. I także komputer, internet.
Mhm.
Z jednej strony służy nam, a z drugiej strony to jest ogromne zagrożenie. Wszystko, wie pan. I coraz mniej prywatności mamy. Wszędzie kamery są, wie pan. Ale ludzie sami nie dbają, wie pan, o swoje bezpieczeństwo, o swoje życie i zdrowie. Zobaczmy, jak ludzie dbają. Nie dbają. A jak coś się stanie, to mają pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. Niech pan zobaczy, ile ludzi przebiega na czerwonym świetle. Ile kierowców jeżdża na czerwonym świetle, jak piratują. Wieczorem ciemno jest, a on bez świateł jedzie. Rowerzyści bez świateł jeżdżą. I tak dalej. Hulajnogi elektryczne. To nie jest prawem ustanowione
jeszcze.
To jest jeszcze.
Postęp techniczny.
Co to jest hulajnoga elektryczna? Pojazd czy nie pojazd? Może się poruszać po ścieżkach.
A czy jest pan użytkownikiem internetu?
A sklepa, jak słyszę, jak składa pan reklamację, pan musi podać imię, nazwisko, adres.
Tak.
Przy ludziach. Wie pan, ja jak składam reklamację, podaję dowód. Mówię, z jakiej racji pan nie chce? Zna pani ustawę o danych osobowych RODO? Mam takie polecenie.
Mm-hmm.
Wie pan, jak w kasjerkach, kasjerki też żądają w sklepach kod. Numer kodu.
Tak.
Jakim prawem? No, dla statystyki, wie pan. No sami, wie pan, ile... Ja panu zaraz powiem...
Czyli spotyka się pan na co dzień z takimi naruszeniami prywatności,
tak? Ile razy zwracałem uwagę facetom, kobietom. Idzie facet z tyłu, ma na pół wysokości z kieszeni tylnej wyciągnięty portfel. Ja mu zwracam uwagę. Niektóry potrafi podziękować, niektóry jeszcze opierdzieli mnie. Wie pan, tak jak była kobieta nieznana. Miała torebkę otwartą, wystarczyło tylko rękę. Jak jej zwróciła uwagę, to jeszcze mnie opierdzieliła, wie pan.
A czy korzysta pan z bankowości internetowej?
Wie pan, ja z internetu korzystam tylko, jeśli chodzi o numer telefonu jakiejś tam instytucji, bo nie mogę i informacji.
Rozumiem.
Ale teraz ta historia. Autentyczna, z kronik sądowych wyczytałem. Na osiedlu w Warszawie. Mm-hmm.
Mamy kolejnego radiosłuchacza. 2 minuty minęły. Dziękuję panu bardzo za opinię. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Czasami internauci własnej głupocie zawdzięczają to, że szybko pozbywają się własnego nieba. Własnego mienia, przepraszam. Własnego mienia. w modnych podwarszawskich kurortach typu, nie wiem, Konstancin, Magdalenka i tak dalej, i tak dalej. Często zdarza się, że taka, nie wiem, utrzymanka, małżonka, konkubina noworysza, jak zwał, tak zwał, na popularnym portalu społecznościowym zamieszcza zdjęcie z taką oto nową informacją. To jest nasza nowo wybudowana hacjenda z basenem. Mhm. Przed budynkiem stoi salonowy Jaguar za 600 tysięcy złotych. No niestety nie wybudowaliśmy jeszcze garażu, a teraz na 2 tygodnie wylatujemy do Brazylii. Wracają z eskapady z Ameryki Południowej i oto okazuje się, że tego salonowego Jaguara już nie ma, prawda? Przestępcom sami na tapecie zapodali dokonanie takiego przestępstwa. Panie redaktorze, no tak, kilkanaście lat temu na naszym popularnym, teraz to już no jest dinozaur, portalu społecznościowym, jaką była nasza klasa,
no tak,
znalazło się takie oto właśnie zdjęcie. Super tajne szkolenie policyjnych antyterrorystów. Od lewej kapitan, nie wiem, tam Adam Jaworski, prawda, major Czesław Nowak i tak dalej, i tak dalej. Cała mafia pruszkowska, cała mafia wołomińska, policyjnych antyterrorystów, którzy na co dzień występują filmowani od tyłu w kapturach ze zmutowanym komputerowo głosem, prawda, miała ich facjaty po prostu czytelnie tutaj przedstawione. Więc ja apeluję tutaj do wszystkich radiosłuchaczy, którzy też są internautami, aby po prostu takiej głupoty, która dokonywanie przestępstw ułatwia, no po prostu zwyczajnie nie popełniali, no i kierowali się rozumem, a nie jakimś wyrachowaniem, a zwłaszcza taką właśnie samochwałą, która po prostu tych dokonywaniu przestępstw wyraźnie sprzyja.
Bardzo panu dziękuję. Bądźmy wszyscy czujni, w sieci zwłaszcza. Dzień dobry, kolejny radiosłuchacz na antenie.
Dzień dobry, Bronisław, gmina Rzepin. Witam serdecznie.
Miło mi.
Korzystam z internetu i to powiedzmy nawet do przesady. Mam na popularnych portalach konta, ale korzystam w bardzo mądry sposób. Bo, panie redaktorze...
No jak się pan chroni, jestem ciekaw. Myślę, że nie tylko ja.
Prosty jest sposób. Mhm. Na przykład wystarczy zmienić datę urodzenia o 10 lat później. Jedynka, zamiast na przykład, nie wiem, 2012, no to jest 2002. Plus minus 10 lat, jedna cyferka się zmienia tylko. I jeżeli ktoś podaje gdzieś dane, dane się nie zgadzają. Podstawowy, można zmienić miesiąc, można zmienić.
Tak
dzień.
Pan robi właśnie, tak?
No, oczywiście. Mm-hmm. Ja nie powiem, którą cyferkę zmieniam.
No jasne. Bo to nie, a ja nie zapytam.
No i takich rzeczy się mówię, po prostu nie podaję ze zdjęciami. Robi się najczęściej lepiej zrobić ono przyrodę, jakąś okolicę, ale nigdy swoich zdjęć takich, można ewentualnie selfie, wiadomo, czy, bo to jak to się mówi, popularne teraz są te różne nasze inne portale, no można zmieniać to. W sensie takim, mnie tylko najbardziej jedno drażni i zastanawia, jak na przykład przed tym ochronić dzieci.
O,
bo nasze dzieci
problem.
Mają pozakładane konta, lepiej operują na tych portalach niż my, a tak
no
naprawdę
tak,
nie możemy tego ani
zupełnie
sprawdzić. A zgodnie z przepisami, to przecież dziecko poniżej 17 roku życia w ogóle nie powinno mieć konta na tym portalu. No więc dlaczego portale zezwalają na to? Czemu no, nikt nie przestrzega w tym zakresie przepisów? Do bankowości internetowej mam jeden komputer, z którego się loguję. Książę, Tomek, to się nazywa, kartkę z kodami. Bez tego nie pójdzie żadna transakcja. Ktoś się może zalogować na moje konto, może sobie tylko pooglądać, ale bez kodów nie zrobi żadnego przelewu. Poza tym przy każdym logowaniu, jak chcę zrobić jakiś przelew, to się tam oprócz tej kudeczki jest tam też certyfikat zaufania. I tam się klika i tam pokazuje, dla jakiej jednostki ten certyfikat został wydany. Jeżeli na przykład jest bank spółdzielczy Rzepin, no to jest bank spółdzielczy Rzepin. I
tak,
że po prostu napisane, dla jakiego banku to wydano, no i wiadomo, że to jest bezpieczna strona, bo oprócz tej kuteczki musi być właśnie ten certyfikat. Warto
jasne
też to kliknąć, tym bardziej jak robimy przelewy, bo na pewno nie robię przelewów przez telefon. Uważam, że to jest dla mnie głupota w tych czasach, kiedy można sklonować kartę lub zhakować telefon.
Mówiąc szczerze, ja również mam obiekcję. Tak,
nawet,
ja
nie wchodzę, nawet nie wchodzę na strony bankowe przez telefon. Jak potrzebuję, od tego jest komputer w domu, nie telefon. Telefon służy do dzwonienia, ewentualnie konta społecznościowego jakiegoś tam, czy innych takich dziwnych rzeczy, ale nie do bankowości.
Czyli zwraca pan uwagę na wszystkie te wymogi, o których mówił nasz dzisiejszy czy ekspert, podkomisarz Adrian
Ciołka. Tak, ale nie do końca, bo z tym stalkingiem to do, znaczy jest prześladowanie, nie kradzież tożsamości, kradzież tożsamości, to tam troszkę inaczej się nazywa.
No, wierzmy ekspertowi, to jest jego codzienna praca, powiedzmy, się na tym zna.
Problem jest taki, że tak jak tu wielu osób podkreśla, no dużo osób jest takich, że po prostu sama się prosi o to, a potem się dziwią, że ktoś coś komuś zrobił. No niestety.
No niestety, niestety. Ja wiem, no właśnie, to jest dobra zasada.
Chce się pochwalić, żeby, jak to się mówi, nastaw się, a postaw się, czyli lepiej wyglądaj od sąsiada niż jest w rzeczywistości. No i każdy lubi to, jak ja to mówię w Polsce, bo to taka nasza popularna z czasów komuny, żeby lepiej wyglądać niż inni, że sąsiad ma samochód, a muszę mieć albo dwa, albo lepszy, albo młodszy. No to niestety, ale no starajmy się, jak ktoś mówi, być z tym pociągliwi, bo mówię, no zawsze ja powtarzam, nie wiadomo kto ogląda i podstawowa wiadomość, jasne, nie wiadomo kto słucha.
Jasne. Bardzo panu dziękuję za opinię. Nasz ostatni rozmówca poruszył bardzo ważny problem odpowiedzialności portali internetowych. Znana przecież afera Cambridge Analytica, czyli wyciek danych 87 milionów użytkowników Facebooka, też stawia pytanie o kwestię odpowiedzialności właścicieli portali. Mamy kolejny telefon od radiosłuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, niech mi pan powie taką rzecz. Państwo pomyślcie sami. Chodzi facet po ulicy, pokazuje zdjęcia na nocniczku. Pokazuje zdjęcia z podstawówki, mówi, że lubi lody waniliowe, mówi, że zbiera znajomych, mówi, gdzie pracuje, jaką ma rodzinę. Co byście o nim pomyśleli? No chory psychicznie.
No, niekoniecznie aż tak kategorycznie.
No panie, no jeśli ktoś zaczyna chodzić do obcych ludzi, pokazuje im zdjęcie na nocniczku, to nie jest normalne.
No ale mówimy o dorosłej osobie na nocniczku?
Mówimy o internecie i to samo dzieje się w Facebooku.
No proszę, proszę, proszę.
No wszystko tak jest, bo... Nie zdajemy sobie sprawy, że z kilku rzeczy. Po pierwsze, internet nie zapomina.
O, to
raz
prawda.
Rzecz wprowadzona do internetu, w tym internecie pozostaje.
To fakt.
Druga sprawa. Jak najmniej danych osobistych. Jak najmniej zdjęć. Ja miałem przypadek koleżanki, której niestety zdjęcia zhakowano i porobiono takie fotomontaże, że to się w głowie nie mieści. Nie będę opadał szczegółów, bo to było wręcz obrzydliwe. Znam przypadek dziecka, które zostało, proszę pana, zaatakowane w internecie przez koleżanki i kolegów i praktycznie niemalże psychicznie zniszczone. Także wbrew pozorom audycja, którą pan dzisiaj prowadzi, jest bardzo ważna, bo od tego
dziękuję
może zależeć... No nie ma za co, redaktorze, to jest prawda, od tego zależy ludzkie życie. Odporna się psychicznie osoba wytrzyma, ale nieodporna może się powiesić. Taka jest
no
prawda.
Niestety takie przypadki były odnotowywane.
I jak najmniej danych. Zrozumcie państwo, Facebook wcale nie jest taką bezpieczną rzeczą. Po pierwsze, bo zdarzały się wypadki łamania, wchodzenia na konta i temu podobne. Po drugie, jeśli się chwalicie, to nie chwalicie się swoim znajomym, bo tam może wejść każdy, kto jest zalogowany w Facebooku.
No to prawda.
I nagle mam śliczną córeczkę. No to prościej powiedzieć, pedofile, mam tutaj adres, przyjdźcie. No nie myślcie logicznie. Ja nie mam żadnych kont takich, wie pan, społecznościowych. To, co muszę, to tak jest. Internet, wysłać maila, zajrzeć coś i koniec.
Żadnych. Czyli w ograniczony sposób pan korzysta.
Proszę pana, jeśli ja chcę porozmawiać z moim przyjacielem, to ja mam telefon.
Mm-hmm. Bardzo...
Ja mam, proszę pana, tak. Telefon, już kończę, z kamerą,
proszę,
możemy
proszę.
Się pogadać i się pooglądać. Mm-hmm. Ale jeśli ktoś wysyła i uważa, że to jest nowoczesne, nie, proszę państwa, przepraszam, to jest bezmyślne. Ja widziałem, co się dzieje na Facebooku, co robię, gdzie będę. No ludzie, no przecież wy się prosicie o nieszczęście. I wie pan, co jest najgorsze? To poczucie bezpieczeństwa. Nie ma żadnego bezpieczeństwa na Facebooku, żadnego.
Dziękuję panu bardzo za opinię. Czekamy na kolejne telefony. Dzień dobry.
Dzień dobry, Miodek z Zielonej Góry. Ja w zasadzie, proszę państwa, no nie mam internetu, ale powiem państwu tak. Przecież trzeba państwu wiedzieć, że przez lata w Polsce narosło naprawdę tyle zła, krzywd. Przecież widzicie, ile niesprawiedliwości w tym kraju. Przecież to ogromne rozwarstwienie społeczne. Głównie no przez tą przeklętą, przez naród kastę sędziowską, która po prostu ma dużo po prostu za uszami. I często bywa tak, że ludzie zostawieni sami sobie nie muszą brać we własne ręce swoje sprawy.
No tego nie pochwalamy. Nie pochwalamy bezprawia czy naruszania prawa.
Ale państwo zapomnieliście, jak po prostu po śmierci Rosiaka I
ale
tego drugiego...
czy pan chciałby coś powiedzieć, na ten temat, o którym rozmawiamy? Jak pan chroni swoją prywatność i dane w internecie? To jest temat dzisiejszej rozmowy.
Proszę pana, no dane w internecie to są to przede wszystkim, wie pan, no dla tych, którzy po prostu czują się zagrożeni. Jak to się czuje? No ci liberałowie, którzy po prostu uwłaszczyli się na ludzkich krzywdach. I oni zasadniczo
a czy pan korzysta z internetu? Czy pan korzysta z internetu? Halo, czy pan korzysta z internetu?
No tak się składa, że akurat nie mam teraz. Ale proszę państwa, ja chciałem państwu powiedzieć, dla tych właśnie, którzy nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, niech no sobie otworzą oczy.
Proszę pana, dzisiaj naprawdę rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale w sieci, o ochronie naszych danych. I tych słuchaczy, którzy mają w tej kwestii coś interesującego do powiedzenia, chcą się z nami podzielić swoimi refleksjami, zapraszamy serdecznie do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią, jesteśmy na antenie.
Dzwonię tutaj z powiatu gorzowskiego. Panie redaktorze, ja miałam taki przypadek. Akurat były w trakcie budowy mieszkania, wykończenia domu, nie stać mi było na meble, na takie inne rzeczy, zaciągnęłam pożyczkę w banku. I tam wszystkie dane trzeba by było ładnie podać, osobowe. No i te dane zostały podane, ratami spłacałam, wszystko ładnie spłaciłam i tak dalej. Teraz po prostu mam od dłuższego czasu takie niespodzianki, że do skrzynki mi ktoś rzuca akurat w dniu moich imienin. Pani Mario, imieniny pani ma, jest możliwość wzięcia kredytu na kwotę 5 tysięcy, czy tam 15 tysięcy od do i tak dalej. To się rzuca do normalnej skrzynki pocztowej, gdzie
ale pani wie, kto to, pani wie, kto to robi, jaka to jest firma.
Podpisu. Czy takie rzeczy mogą mieć miejsca? Przecież instytucje zmuszają do takich sytuacji, które mają na co dzień takie zdarzenia. Mam telefon na przykład zastrzeżony, bo różne były telefony na różne spotkania i tak dalej. Ja sobie telefon zastrzegłam. No niestety, mimo że on jest zastrzeżony, ale ktoś ten telefon posiada. Dziennie 4 razy podchodzę do telefonu, spotkanie w tym i w tym miejscu, tam jakaś sprzedaż garków, pościeli i tak dalej. To już jest do znudzenia. No to tak nie powinno. No być, skoro są dane jakieś osobowe ochronione, jest to tak zwane REDO i tak dalej, no skądś to wychodzi?
To są być może dane uzyskane wcześniej i ktoś nie przyjmuje do wiadomości, że mamy RODO, mamy ochronę naszej prywatności, ale to trzeba zgłaszać, powinniśmy na to reagować.
No to właśnie nie wiem, jak to reagować na to. No bo to się zdarza na co dzień. To jest to po prostu... Takie sytuacje mają miejsce codziennie prawie. No, nie w moim domu, ale i w różnych innych też.
Rozumiem. Czyli dalej oczywiście jest problem. Nie ma sytuacji... Nie ma idealnej rzeczywistości. Myślę, że powinniśmy również takie przypadki zgłaszać na policję. Kolejny radiosłuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana.
Panie rektorze, zacznę od tego, że jeżeli chodzi o te telefony tak zwane oferty różnego rodzaju, no to taką mamy rzeczywistość niestety i od tego już nie uciekniemy. I tak to będzie. Ja już się do tego przyzwyczaiłem po prostu.
A z jakiego sprzętu pan korzysta? Czy to jest może Huawei?
No akurat tak.
O, bardzo proszę.
I mówię, że od tego nie uciekniemy, także... Ja już się do tego przyzwyczaiłem po prostu kulturalnie, mówię, że po prostu, że nie oferta mnie nie interesuje i tyle, żeby nie dzwonić więcej w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Facebook, portale społecznościowe, Facebook, Twitter, ja mam akurat konto i na Facebooku, i na Twitterze i to mogę powiedzieć, że dość od niedawna, bo się broniłem jakiś czas, ale założyłem i tak się zastanawiam, czy może by nie zrezygnować przynajmniej z Facebooka, Twitter może zostawić, ale...
A jak pan się właśnie próbuje chronić swoją prywatność, czy też dane?
Znaczy ja nie udostępniam swoich prywatnych zdjęć bardzo rzadko, już tym bardziej z jakichkolwiek takich prywatnych jakichś imprez, czy prywatnych sytuacji, bardziej intymnych, kompletnie takich zdjęć nie upubliczniam.
No, nie warto po prostu.
Z własnego domu, z własnego terenu, jakichś zdjęć, posesji, garaży tym bardziej, bo ludzie widzę, że to udostępniają. Robią, uważam, sobie krzywdę w ten sposób. Także pod tym kątem to jestem, staram się być raczej ostrożny. Gdzieś tam może jakieś imprezy plenerowe, bardziej jakieś takie spotkań publicznych, to tam się od tego nie uniknie. Gdzieś tam ktoś te zdjęcia może wrzucić, oznaczyć osobę, która ma konto. Ale to uważam, że to akurat nie jest aż tak szkodliwe, jak jakieś tam prywatne upublicznianie.
No, jeżeli te osoby wyrażą na to zgodę, żeby się upubliczniali, to wszystko
tak,
jest w porządku.
Ale powiem, panie redaktorze, w ten
bardzo
sposób,
proszę.
Że ja mając konto, głównie chodzi mi o Facebook, bo Twitter troszeczkę jest inny, to powiem szczerze, nie obrażając nikogo, powiem tak, no, że ludzie chyba, którzy w życiu nie przeczytali żadnej książki, potrafią upubliczniać takie rzeczy z takich portali, z takich stron, obrażając innych ludzi, wręcz po prostu obrzydliwe. Także no, nie wiem, czy to zastępuje im, nie wiem co, co w ten sposób próbują udowodnić. I z tego właśnie powodu uważam, że no, Facebook jest pod tym względem, Facebook jest po prostu to taką, może powiedzieć, ostoją dla ludzi, którzy tak naprawdę no, publikują tam rzeczy nie wiadomo po co.
No, Facebook, jaki jest, każdy widzi, każdy z nas ma jakieś doświadczenia, obserwacje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i jeśli nam się uda, to odbierzemy jeszcze jeden telefon, ale powoli nasza audycja zbliża się nieuchronnie do końca. Żegnamy się, Adam Ruszczyński i Andrzej Pijanowski.